Rozdział 13. Gdy Riel obudziła się, zdała sobie sprawę, że zrzuciła z siebie koc i leży całkiem naga. Co prawda nie miało to wielkiego znaczenia. Izare niejednokrotnie widział ją bez ubrania, a w ciepłym pokoju na parterze czuła się zupełnie swobodnie. Na razie była zbyt śpiąca, żeby przejmować się szukaniem okrycia. Nigdy by nie pomyślała, że można tak nadwyrężyć pewne części ciała. Dowiedziała się po pierwszej nocy z Izarem. Uśmiechnęła się na myśl o tej nocy i o wielu kolejnych. Poza tym chciała całkowicie się obudzić. Otworzyła oko i spojrzała na kuchenną ławę. Teraz była czysta i stał na niej mniejszy już stos umytych, najmniej wyszczerbionych naczyń. Choć Izarowi najwyraźniej nie przeszkadzał ich poprzedni stan, podobało mu się to, co zrobiła. A może podobał mu się pomysł gotowania w domu? Spędzili kilka godzin na sprzątaniu pokoju i myciu podłogi. Później przez przypadek wylał na Riel dzban czystej wody, przez co musiała zdjąć mokre ubranie, a to z kolei zapewniło im zajęcie do późnej nocy. Czyżby już się obudził? Przez chwilę nasłuchiwała jego oddechu. Zamiast tego usłyszała ciche, znajome szuranie i postukiwanie. Odwróciła się i okazało się, że miała rację. Stał za sztalugą, odwrócony w jej stronę. Malował. Nie, powiedział. Odwróć się tak jak... Co robisz? Chwyciła koc i okryła się nim. Maluję. Oczywiście. Wstała i podeszła do niego ciasno owinięta kocem. Wyminęła sztalugę, obróciła się i zobaczyła małą tabliczkę, niewiele większą od dwóch ułożonych obok siebie dłoni. Łóżko było ledwie naszkicowane, ale leżąca na nim kobieta nabierała życia, co było tak charakterystyczne dla wszystkich jego postaci. Narma ostrzegała mnie, że do tego dojdzie, mruknęła. Że uciekniesz, żeby ze mną zamieszkać, a ja będę zmuszony malować nagie kobiety, żeby zarobić na czynsz? Zapytał wyzywająco, unosząc brwi. Popatrzyła na niego, mrużąc oczy. Zamierzasz sprzedać moje akty? Otrząsnął się. Oczywiście, że nie. Nikt nie będzie wiedział, że to ty. Twoja twarz jest ukryta, a... Uśmiechnął się od ucha do ucha. Twojego ciała przecież nikt nie rozpozna. Ponownie spojrzała na obraz i zauważyła odwróconą głowę kobiety. Własną głowę. Widać było tylko piersi z boku. Większa część sylwetki ukazana była od tyłu. A to oznaczało, że jej pośladki były całkowicie widoczne. Zmarszczyła brwi. Nie podoba mi się to. Potrzebowali jednak pieniędzy. Ludzie to kupią? Spytała. Tak, z pocałowaniem ręki. Choć byliby bardziej chętni, gdyby było widać więcej.
Postać od przodu.
Tak, mógłbym ukryć twoją twarz albo namalować inną z pamięci. Pomyślała o pozowaniu nago i skuliła się na myśl, że miałaby tak długo stać odsłonięta. Dlaczego wszystkiego nie możesz namalować z pamięci? Zaśmiał się. Wbrew temu, co mogłabyś sobie pomyśleć, nie spędziłem aż tak wiele czasu gapiąc się na gołe ciała i z pewnością nie tak piękne jak twoje. Uniosła brwi. Pochlebca. Nie myśl, że umknęło mi wyznanie, że jednak spędziłeś trochę czasu, wpatrując się w kobiece ciała. Ryzyko zawodowe. Jak miałbym przekazać piękno, gdybym go nie widział? Odłożył pędzel i paletę. I jak, widząc je na co dzień, miałbym oprzeć się pokusie uchwycenia go na obrazie? Wyciągnął rękę i złapał róg koca, zanim zdołała zrobić unik. Wyrwał go z jej uścisku, a potem chwycił drugi koniec i szeroko rozłożył ramiona, odsłaniając ją. Przecież to samolubne, żeby zatrzymywać taki widok tylko dla siebie. Zakryła piersi. A jeśli nie chcę, żebyś się mną dzielił jak jakąś...
Dziwką?
Pokręcił głową. O nie, to coś zupełnie innego. Czy śpiewaczka traci coś z siebie, gdy śpiewa? Czy gawędziarz staje się mniej wartościowy, gdy snuje swoje opowieści? Bez względu na to, ile razy cię malowałem, ciebie przecież nie tknąłem pędzlem. Wciąż jesteś sobą. Pociągnął za brzegi koca, przysuwając ją bliżej i zawijając się weń razem z nią. Pod względem fizycznym. Pochylił się i pocałował ją w szyję. Ciało i krew. Pocałunki były niczym słodkie niespodzianki i przesuwały się coraz niżej w cień pod kocem, sprawiając, że serce mocniej zabiło jej w piersi. Są tylko moje. Przygryzła wargę, gdy pokusa sprzeciwu walczyła w niej z przemożną ochotą poddania się, a potem ugryzła się prawie do krwi, gdy ktoś zadudnił do drzwi. I zaraz nieruchomiał, a potem zaklął i wynurzył się spod okrycia. Drań przyszedł wcześniej. Przynajmniej się tu nie wdarł. Wstał, a Ariel szybko owinęła się kocem. Kto? Erek. Obiecał przedstawić mnie kilku klientom, z którymi nie chce pracować, do których ma jakieś pretensje, a kilku nie ufa. Podszedł do sztalugi i postawił ją za drzwiami do pokoju na parterze, żeby nie było jej widać, gdy będą otwarte. Skoro on im nie ufa, to czy ty powinieneś? Wrócił do niej. Zażądam zaliczki. Jeśli nie zapłacą reszty, przynajmniej będę miał jakikolwiek zysk. Pocałował ją mocno, po czym uśmiechnął się i odwrócił. Jeśli wpadnę na Jonar, powiem jej, że czekasz na lekcję gotowania. Riel zaśmiała się. Będzie musiała przynieść garnki i składniki. Odwrócił głowę i uśmiechnął się do niej, po czym zamknął za sobą drzwi. Usłyszała otwierające się drzwi frontowe i stłumiony głos Erreka, a potem na klatce schodowej rozległo się trzaśnięcie i zapadła cisza. Z westchnieniem odwróciła się i narzuciła odzież, żeby przynieść wodę i się umyć. Gdy była już czysta i ubrana, podeszła do sztalugi i przyjrzała się obrazowi. Izare nie mógł umalować jej długo, a jednak tak dobrze ją uchwycił. Naga postać była tak wyrazista, że niemal nie zauważało się zaledwie naszkicowanego otoczenia. Tak jest idealnie. Chciałabym go zatrzymać. Ale potrzebowali pieniędzy, a żeby sprzedać obraz, należy go dokończyć. Może mogłabym coś z tym zrobić. Izare nie powinien narzekać, jeśli nad tym popracuje. Nie chce przecież zyskać reputacji nieprzyzwoitego malarza. Ustawiła sztalugę z powrotem na miejscu i zabrała się do pracy. Obraz był niewielki, ona zaś chciała jedynie dokończyć tło i tkaniny, więc wystarczyło jej farby, którą wcześniej przygotował i nie musiała przerywać pracy, żeby dorobić więcej. Przepełniła ją dziwna mieszanina z zadowolenia i ożywienia. Nie miała jeszcze wystarczającego doświadczenia w nowej technice, żeby czuć się pewnie, a jednak wspaniale było znowu skupić się na jakimś wyzwaniu, a każdy sukces był zwycięstwem. Po kilku godzinach przestała malować, dochodząc do wniosku, że choć nie jest całkowicie usatysfakcjonowana, obraz został na tyle udoskonalony, że spokojnie może pokazać go Izarowi. Gdy wycierała ręce, usłyszała delikatne pukanie do drzwi frontowych. Gdy je otworzyła, zobaczyła na zewnątrz małe, umorusane dziecko. Idą kapłani! Szepnęło głośno i odeszło, tupiąc nogami. Riel zamarła. Sabaru mówił, że wróci, żeby przekazać jej, kiedy i gdzie ma się spotkać z Narmą. Popatrzyła na pokój na dole, zadowolona, że kapłan zobaczy, jak tam teraz czysto. Sztaluga zasłaniała jej widok. Obraz! Umarłaby ze wstydu, gdyby go zobaczył. Podbiegła, chwyciła tabliczkę, sztalugę i farby i zaniosła je na górę. Postawiła sztalugę, zdjęła z niej akt i rozejrzała się w poszukiwaniu miejsca, w którym mogłaby go ukryć. Stosy obrazów opierających się o ściany były znacznie mniejsze niż przed jej wprowadzeniem się do Izara. Zniknął też jej portret, który namalował. Mówił, że przełożył go w bezpieczniejsze miejsce wraz z wieloma innymi. Przypomniawszy sobie, jak ukrywał mniejsze malowidła w ramach większych, podeszła pośpiesznie do najbliższego stosu i przeglądała go, aż znalazła obraz z częściowo rozerwanym tyłem. Ostrożnie przytrzymała szparę, żeby świeża farba się nie rozmazała i wsunęła akt do środka. Gdy się wyprostowała, dobiegł ją odgłos łomotania do drzwi. Wzięła głęboki wdech, a potem niechętnie zeszła po schodach. Tak jak się wcześniej obawiała, jej myśli wypełniało wspomnienie deprawatorki i tego, czego się nauczyła. Przełknęła wstyd i strach, a potem otworzyła drzwi. Człowiek, który wszedł do środka, ubrany był na niebiesko. Nie był to jednak Sabaro.
Potrzebowała chwili, by przypomnieć sobie, gdzie widziała tę twarz. Saelem. Ten kapłan schwytał i ukarał splamionego, który ją porwał. Kolejny mężczyzna przepchnął się za nim, ocierając się ramieniem o jej pierś w sposób, który nie był ani grubiański, ani uprzejmy. Cofnęła się o krok i obrzuciła go piorunującym spojrzeniem. Sajest, młody kapłan, którego tak bardzo nie lubiły dziewczęta ze świątyni, uśmiechał się do niej, a w jego oczach widać było błysk dziwnej satysfakcji. Starszy z kapłanów spojrzał krzywym okiem na swojego towarzysza, ale się nie odezwał. Odwrócił się do niej. Aes Lazuli czy Aos Safre jest w domu? Nie, Saelemie. Kiwnął głową. W takim razie to twoja pierwsza inspekcja? Inspekcja? A więc nie chodzi o wiadomość od Sabara? Nie. Farbiarnię przeszukiwano kilkakrotnie, ale to było wiele lat temu. Spojrzał na pomieszczenie na dole. Podejrzewam, że rodzice ci tego oszczędzali. Tak, weszła za mężczyznami do pokoju. Mogę jakoś pomóc? Rozejrzał się, a potem skinął na Sajesta. Idź na górę. Odsunęła się w obawie, że młodszy z kapłanów znów się o nią otrze, gdy będzie ją mijał. Zauważyłaś coś podejrzanego w okolicy? Spytał Saelem. Riel wstrzymała oddech, gdy zdała sobie sprawę, co kryło się za słowem podejrzane. Kolejny splamiony? Tak, niemal się uśmiechnął. Nie jesteś tu tak bezpieczna jak w farbiarni, a splamiony może równie dobrze ukrywać się w tej części miasta albo w jednej z biedniejszych dzielnic. To pocieszające, odparła Riel i ironicznie się zaśmiała. Nie, nie widziałam niczego podejrzanego, ale wychodziłam tylko po wodę do fontanny i żeby wynieść śmieci. Kiwnął głową. Cóż, daj nam znać, jeśli coś zauważysz. Wrócił na korytarz. Już? Zawołał. Minęła chwila, nim Sajest odpowiedział. Tak. Riel usłyszała zbliżające się do schodów kroki. Miała wrażenie, że dochodziły od stosu obrazów. Z trudem uspokoiła oddech i zmusiła się, by zachować niezmieniony wyraz twarzy. Nieco zaniepokojony, lecz nie za bardzo. Młody kapłan pojawił się na górze i spojrzał w dół, a dłonie miał schowane w rękawach szat. Saelem odwrócił się i podszedł do drzwi, a wtedy Sajest spojrzał na nią i wyszczerzył zęby w uśmiechu. Żołądek podskoczył jej do gardła. Pozwoliła sobie zmarszczyć brwi, a potem odsunęła się, żeby zachować odpowiednią odległość, gdy ją mijał. Saelem przytrzymał drzwi dla swojego towarzysza, a potem wyszedł za nim i zamknął je bez słowa. Z bijącym mocno sercem odczekała, licząc do 100, a potem pobiegła na górę. Rozejrzała się po pokoju, ale nie dostrzegła niczego niepokojącego. Zbliżyła się do okna i przyjrzała się ulicy w dole. Kapłani odeszli. Podeszła szybkim krokiem do obrazów i znalazła ten, do którego wsunęła akt. Ostrożnie odsunęła materiał i zajrzała do środka. Obraz zniknął. Usiadła na podłodze i przycisnęła dłonie do ust. Skąd wiedział, gdzie szukać? Co zrobi z tym obrazem? Wciąż tam siedziała, gdy po pewnym czasie powrócił Izare. Wszedł po schodach, gdy nie odpowiedziała na jego wołanie, a potem pośpieszył ku niej. Wydusiła z siebie złe wieści. Nie martw się, powiedział, biorąc ją w ramiona. Nikt nie będzie wiedział, że to ty. Ale on się domyślił. No i nie może tego udowodnić. Jeśli pokaże komuś obraz, ludzie pomyślą, że kupił go dla siebie. A cnotliwy kapłan nie powinien robić takich rzeczy. Poza tym, skoro to ty namalowałaś jego większą część, mogę zaprzeczyć, że to moje dzieło. Dobry artysta będzie w stanie odróżnić nasze prace. Pogładził ją po ramionach. Przynajmniej niczego nie zniszczył ani nie zabrał niczego wartościowego. Podniosła na niego wzrok. Chyba nie będę ci już pozować. Uśmiechnął się. Nie będziesz musiała. Dostałem zamówienie. Wypełniła ją nadzieja, która uskrzydliła ją niczym powiew chłodnego powietrza. Jakie? Portret. Uśmiechnął się od ucha do ucha. Po raz pierwszy ktoś podszedł do mnie na ulicy i zlecił mi go wyłącznie na podstawie mojej renomy. Zapłaci? Tak. Kto to jest? Młoda kobieta z bogatego rodu. Mniej więcej w twoim wieku. Cała lekkość gdzieś się ulotniła, a jej żołądek ścisnął się mocno. Kto?
Ma na imię Famire i przyjdzie tu na pierwsze pozowanie w przyszłym 4 dniu po południu.